Szanowni Państwo, naszym gościem jest pan Jacek Sasin, wicepremier, minister aktywów państwowych. Witamy bardzo serdecznie, szczęść Boże.
Witam bardzo serdecznie, szczęść Boże.
Panie premierze, jesteśmy po Davos. Reprezentowali nas między innymi pan, ale był też prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki. To perspektywa, pan prezydent mówi, perspektywa szczytu Trójmorza daje nadzieję na dynamiczny rozwój i pewną współpracę. Jakim to się echem odbija i rzeczywiście jakie korzyści dla Polski?
To trzeba powiedzieć, że to już było 50. spotkanie ważnych ludzi polityki i biznesu z całego świata w szwajcarskim Davos. Polska nie tylko uczestniczyła w tym forum, ale mogę to powiedzieć z pełną odpowiedzialnością jako człowiek, który był tam rzeczywiście na miejscu i widział to na własne oczy, była bardzo widoczna. Była bardzo widoczna jako, nie tylko jako nasz kraj tutaj w Europie, członek Unii Europejskiej, ale również jako lider regionu Europy Środkowo-Wschodniej i jako główny promotor w idei Trójmorza. Idei Trójmorza, która wzięła swój początek z myśli świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, która ma skupiać kraje pomiędzy Bałtykiem, Morzem Czarnym a Adriatykiem, czyli właśnie te kraje Europy Środkowo-Wschodniej, nie tylko tak byśmy chcieli, tak promowaliśmy tą ideę właśnie w Davos, nie tylko na płaszczyźnie politycznej, czy można powiedzieć geopolitycznej, ale również gospodarczej. Dlatego też Dom Polski, który otworzyliśmy jako Polska z inicjatywy spółek takich jak PZU czy Grupa PZU, PKO SA, był domem z nazwy polskim, ale tak naprawdę bardzo mocno wspierał i prezentował również i był miejscem spotkań ludzi z biznesu i polityków właśnie z tej naszej części Europy. A takim widomym znakiem tej współpracy gospodarczej, która ma nas cementować, wzmacniać te nasze więzi, było powołanie w drugim dniu trwania szczytu Rady Biznesu. Rada Biznesu, która skupia szefów, prezesów, menadżerów największych spółek państwowych działających właśnie w tych krajach, ma być takim forum nie tylko wymiany poglądów, doświadczeń, współpracy pomiędzy tymi firmami, ale też ma dawać narzędzia do tego, żebyśmy wspólnie w wielu przypadkach występowali tam, gdzie będzie leżało to w interesie dużych firm z naszej części Europy. Ma stworzyć taką, jakby to powiedzieć, pozytywną sieć powiązań. To jest takie oczywiste dla wszystkich, którzy się zajmują biznesem, że w działanie w pewnym skoordynowanej grupie daje na pewno lepszy efekt niż działanie pojedyncze. To widać i na rynku polskim, ale właśnie chcemy, żeby również na tym rynku środkowoeuropejskim się odbijało. Więc Polska jako lider, to było bardzo widać, bo rzeczywiście w tym polskim domu pojawiali się politycy również z krajów Trójmorza, chociażby pani prezydent Chorwacji, która była obecna, ale również pani ambasador, chociażby Mosbacher, która zaszczyciła swoją obecnością również lunch z udziałem pana prezydenta Andrzeja Dudy i moim, taki roboczy lunch, na którym rozmawialiśmy o perspektywach rozwoju gospodarczego naszego regionu i szerzej Europy. Było bardzo wielu przedsiębiorców, w tym prezesów dużych spółek z terenu krajów Trójmorza, więc udało nam się przy tej okazji nie tylko skupić potencjał w tym jednym miejscu, potencjał gospodarczy, społeczny, ale również zaprezentować się rzeczywiście również naszym partnerom, dużym partnerom jak Stany Zjednoczone, jako kraj, który jest faktycznym liderem tej części Europy. Do tego nas predestynuje nie tylko wielkość, nie tylko demografia, ale również potencjał gospodarczy, który posiada Polska i który również pokazuje, jak jesteśmy dynamicznie rozwijającym się krajem, bo jesteśmy tym liderem właśnie nie tylko poprzez wielkość, ale również poprzez skalę wzrostu gospodarczego. Jesteśmy liderem tego wzrostu w Unii Europejskiej. Tego nikt nie kwestionuje.
Jak to dobrze brzmi, lider, prawda? Bo nieraz pytaliśmy się, czy możemy być konkurencyjni. Pan premier też mówił, kiedy chodziło o to powoływanie Rady Biznesu, mówił pan, że zaznaczał, że Polska bierze na siebie odpowiedzialność za rozwój gospodarczy całego regionu. Mamy rozumieć, jesteśmy jednym z, tak?
No, jesteśmy rzeczywiście jednym z krajów regionu, natomiast chcemy być takim liderem, ale wiemy, że to nakłada na nas również pewne obowiązki. No, chociażby w planowaniu i doprowadzeniu do realizacji wielkich inwestycji, które będą służyły nie tylko Polsce, ale będą służyły właśnie całemu regionowi.
Bo tutaj też pytamy się o te celowe działania tej rady, którą państwo powołali.
No tak, ta rada, to tak jak już wspominałem, ona ma za zadanie tworzyć taką płaszczyznę porozumienia i tworzenia wspólnych projektów przez firmy, które działają w różnych krajach. No, prezes PZU mówił mi przy okazji różnych kuluarowych rozmów, że jako prezes tej największej firmy ubezpieczeniowej w Polsce, a właściwie już w tej chwili można powiedzieć największej grupy finansowej w Polsce, lepiej zna prezesów analogicznych firm z terenu Europy Zachodniej, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, niż swoich odpowiedników z takich krajów jak Czechy, Słowacja, Chorwacja czy kraje regionu Morza Czarnego. Więc to jest taka płaszczyzna, która ma po pierwsze pozwolić poznać się tym menadżerom, nawiązać pomiędzy nimi relacje, a z tego mają wynikać wspólne przedsięwzięcia, wspólne plany, również takiej ekspansji, mamy nadzieję, takiej ekspansji poza tą Europę Środkową. Chcemy, żeby ta Europa Środkowa, która przecież przez wiele dziesięcioleci znajdowała się gdzieś na peryferiach tych politycznych, gospodarczych Europy, większość tych krajów, o których mówimy dzisiaj jako Trójmorze, to są kraje, które, a właściwie wszystkie, to są kraje, które były zniewolone przez komunistów po II wojnie światowej. To zahamowało rozwój, zahamowało również możliwość tworzenia takich podmiotów gospodarczych o wymiarze międzynarodowym, koncernów, dużych koncernów, które działałyby już nawet nie tylko w skali Europy, ale globalnie. Dzisiaj jest ten czas, kiedy my takie koncerny chcemy tworzyć, je w wymiarze polskim.
Bo no właśnie, bo też pytanie, czy to nam się uda, czy to nam się udaje, bo gdy były te przekształcenia w Polsce po 89 roku, to bardzo często doświadczaliśmy tego, że duże firmy międzynarodowe czy zagraniczne przejmowały nasze sektory gospodarki i no w jakiś sposób też nas uzależniały jako Polaków od nowych technologii, a dziś mówimy nowe technologie, infrastruktura, źródła odnawialne energii.
To prawda. Czy w pewnym sensie w tym gospodarczym wymiarze, w pierwsze dziesięciolecia po upadku komunizmu, to był taki okres, kiedy te kraje naszego regionu były tak trochę kolonialnie traktowane przez wielki biznes, ale również przez polityków krajów starej, tak zwanej starej Europy. My dzisiaj to odwracamy. My dzisiaj właśnie chcemy wychodzić z ekspansją na rynki europejskie. Mamy dzisiaj już, szczególnie w Polsce widać to w ciągu ostatnich 4 lat, kiedy Prawo i Sprawiedliwość sprawuje władzę, bardzo szybki wzrost tych firm, które dają nam taki potencjał rozwojowy. No dobrym przykładem jest chociażby Orlen, który wyszedł dzisiaj już poza granice Polski. Dzisiaj działa już na Litwie, działa w Czechach, na Słowacji, w Niemczech. Planuje dalszą ekspansję w naszym regionie Europy. Ale mamy chociażby przykład dzisiaj polskich linii lotniczych LOT, które właśnie podpisały umowę o przejęciu niemieckiej linii lotniczej Condor, dużej linii, która właściwie powoduje, że potencjał LOT-u tą jedną decyzją wzrasta dwukrotnie. To pokazuje, że mamy dzisiaj potencjał do tego, żeby polskich firm, żeby tak się rozwijać i wychodzić rzeczywiście już na rynki europejskie, ale jeśli pomyślimy o tym, że możliwe byłoby wspólne działanie firm również z naszego regionu, firm działających w krajach Trójmorza, to pewnie ta ekspansywność mogłaby być jeszcze większa i mogłoby się to dziać szybciej. Mówimy tu o różnych konsorcjach, porozumieniach, wspólnych inwestycjach. Właśnie ta Rada Biznesu ma taką płaszczyznę do tego typu działań stwarzać. Ale wrócę jeszcze na chwilę, bo ojciec zapytał mnie na początku o to, że to są pewne, mamy być pewnym inicjatorem, czy mamy mieć pewne obowiązki z tego, że jesteśmy liderem. Tak się rzeczywiście dzieje. No
proszę, właśnie pytanie, czy tak to mamy rozumieć, tak? Jeżeli w taką radę wchodzimy, w niej uczestniczymy, angażujemy też swoją myśl, swoich ludzi i chociażby pieniądze.
Tak, no chcemy być rzeczywiście tymi, którzy będą gdzieś animować, będą inicjować te działania, ale również w tym wymiarze działań rządowych. Bo nie mówimy tylko tutaj o działaniach spółek Skarbu Państwa, ale mówimy o tych działaniach podrządowych. Wielkie przedsięwzięcia infrastrukturalne, które realizują, jak na przykład Droga Via Carpatia. No przecież to jest szlak komunikacyjny, który właśnie ma być kręgosłupem.
To się dzieje, prawda? Już to się dzieje.
To się dzieje, kręgosłupem Trójmorza. To jest inwestycja, która jest realizowana w wielu krajach, bo przecież nie tylko w Polsce, ale od Litwy aż po Grecję, poprzez Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię. To my byliśmy inicjatorem powstania tego szlaku komunikacyjnego. To świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński stworzył tą ideę drogi ekspresowej, która będzie łączyła nasze kraje, będzie takim właśnie komunikacyjnym kręgosłupem i to się dzieje na naszych oczach. My to dzisiaj realizujemy. Drugi przykład, gazoport w Świnoujściu, który będzie służył oczywiście przede wszystkim bezpieczeństwu energetycznemu Polski, ale naszym zamiarem jest, aby on służył również wzmacnianiu bezpieczeństwa energetycznego naszych sąsiadów, Litwy, ale również Ukrainy, tych krajów, które były uzależnione, czy są w dalszym ciągu uzależnione od dostaw rosyjskich. Więc jest w tym takie myślenie i geopolityczne, i gospodarcze, bardzo mocno widoczne. I tam rzeczywiście w Davos o tym bardzo wiele mówiono i na panelach, i na różnego rodzaju spotkaniach wielostronnych, ale również w tych rozmowach dwustronnych ten duch Trójmorza był bardzo obecny.
Pan premier wspomniał o przejęciu Kondora. Wygraliśmy rywalizację. Pytanie z kim, czy z mocnymi i jakie były warunki, bo czytam, że LOT przejmuje linie lotnicze Kondor i uratuje niemieckie przedsiębiorstwo przed upadkiem, które groził mu poplajcie najstarszego biura turystycznego świata, Thomas Cook.
Tak, to rzeczywiście ta plajta Thomasa Cooka stworzyła dobrą okazję do tego, żeby te linie, które są wiodącym przewoźnikiem czarterowym na terenie Niemiec, a powiedzmy wyraźnie, niemiecki rynek czarterów to jest największy rynek europejski, nieporównywalny właściwie z swoją skalą z żadnym rynkiem, w żadnym kraju z krajów europejskich. 22% przewozów realizuje właśnie Kondor. Ta firma, która była własnością Thomasa Cooka, ale sama w sobie jest firmą zdrową i cały czas się rozwijającą. Każdego roku przyrasta pasażerów. Firma Kondor przewozi rocznie prawie 10 milionów pasażerów. To jest niewiele mniej niż w tej chwili przewożą polskie linie lotnicze LOT. To jest linia, która posiada około 60 samolotów. 90 miejsc na świecie, do których te samoloty latają. To jest w tej chwili właściwie podwojenie w potencjału polskich linii lotniczych LOT. Można powiedzieć, że dzisiaj polskie linie lotnicze LOT urosły dwukrotnie, że dzisiaj są mocniejsze, mają dwa razy więcej samolotów, dwa razy więcej pasażerów i dwa razy więcej połączeń niż miały jeszcze wczoraj. To jest epokowa rzeczywiście dla LOT-u decyzja, ale pokazująca też, że jeśli firmy są państwowe dobrze zarządzane, to mogą rzeczywiście na taką ekspansję sobie pozwolić. Przypomnijmy, polskie linie lotnicze LOT za rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u przez te 8 lat były firmą, która właściwie w każdej chwili mogła upaść. 2 miliardy strat przez 8 lat przyniósł LOT zarządzany przez, pożal się Boże, menadżerów z nadania tamtych rządów. A te straty byłyby jeszcze większe, gdyby nie wyprzedaż majątku, aktywów firmy, bo jeszcze za 1 mld zł sprzedano nieruchomości, akcje i inne aktywa należące do LOT-u, więc te straty prawdziwe to 3 mld zł przez 8 lat. My przez 3 lata tylko, 2016, 17, 18, zarząd tutaj, który został mianowany z inicjatywy rządu Prawa i Sprawiedliwości, wygenerował 700 milionów zysku, więc to pokazuje rzeczywiście, jak dobre zarządzanie może odwrócić tragiczną sytuację firmy. Pamiętamy też wypowiedzi Donalda Tuska, który mówił, że nie ma zamiaru za wszelką cenę LOT-u ratować. Przekonywał, że takie lokalne linie lotnicze, niewielkie linie lotnicze jak LOT właściwie są skazane na upadek. My ten fatalny trend odwróciliśmy i dzisiaj możemy powiedzieć z satysfakcją, że LOT, który jeszcze kilka lat temu pod rządami Platformy sam miał paść łupem niemiecki Lufthansa, dzisiaj wchodzi odważnie na ten niemiecki rynek, przejmuje drugie w Niemczech linie lotnicze i ma to bardzo dobre perspektywy do tego, żeby rzeczywiście stać się takim przewoźnikiem już nie tylko polskim, ale przewoźnikiem regionalnym, europejskim w pełnym tego słowa znaczeniu. Szczególnie, że przypomnę, że w roku 2017 już pewna taka ekspansja się odbyła, bo w 2017 polskie linie lotnicze LOT przejęły również estońskie linie lotnicze, więc stajemy dzisiaj bardzo mocno w tej Europie Środkowej, wchodzimy na rynek niemiecki. Bardzo dobra transakcja, ona oczywiście będzie jeszcze w tej chwili realizowana, dzisiaj to jest to umowa inwestycyjna. Nie mogę też z tego względu jeszcze ujawnić kwoty, ale to jest dobra bardzo korzystna dla nas transakcja. Transakcja, w której rzeczywiście mieliśmy konkurencję kilku innych poważnych międzynarodowych podmiotów. To, że udało się rzeczywiście tą naszą ofertę przekonać naszych niemieckich partnerów, no to jest też dowód na to, że jesteśmy wiarygodni jako kraj, jesteśmy wiarygodni również wiarygodnością naszych firm. Mamy dzisiaj dobrą renomę i to stwarza rzeczywiście nam dobrą perspektywę do tego, żeby te nasze polskie firmy, nie tylko LOT, nie tylko Orlen, ale również inne firmy, również grupa PZU, która była tak bardzo aktywna w Davos, żeby stawały się no nie tylko firmami polskimi, ale takimi rzeczywiście międzynarodowymi, europejskimi czempionami polskiej gospodarki. Wystarczyło 4 lata, te ostatnie 4 lata rządów, żeby te marzenia, które mieliśmy przez tak wiele lat po upadku komunizmu, udało się realizować.
No to nas cieszy, bo Polska Grupa Lotnicza 100% należy do Skarbu Państwa, nadzorowana przez prezesa Rady Ministrów. Jeżeli rzeczywiście firma się rozwija, dobry zakup, jest nadzieja na przyszłość, to może ta gospodarka polska będzie się odbijała i będzie silna, tak jak pan prezes też premier mówił o tej Radzie Biznesu i o tym, co dzieje się w polskiej gospodarce, że będziemy też konkurencyjni na rynku i że przez to też będziemy budowali inne sektory polskiej gospodarki.
Tak, jesteśmy konkurencyjni, nasze polskie firmy rzeczywiście są konkurencyjne i to dotyczy oczywiście tych wielkich podmiotów, ale ja przy okazji swojego pobytu w Davos miałem też okazję spotkać się z szefami czy przedstawicielami naszych polskich firm prywatnych, które też coraz lepiej sobie radzą na tych rynkach europejskich. Są widoczne, stają się w wielu krajach europejskich, na takich trudnych nawet rynkach, właśnie jak rynek niemiecki, wiodącymi dostawcami towarów czy usług. To też musi cieszyć. My staramy się tutaj decyzjami rządowymi w Polsce stwarzać jak najlepsze warunki do rozwoju tych właśnie małych, średnich polskich firm. To są rozwiązania zarówno podatkowe, bo przecież przypomnę, że w czasie naszej poprzedniej kadencji Prawa i Sprawiedliwości, dokonaliśmy bezprecedensowego obniżenia obciążeń podatkowych z 19% na 9%, ten podatek płacony przez przedsiębiorców. To takiej skali podwyżki w żadnym europejskim kraju dotychczas nie było. Rozwiązania dotyczące również składek emerytalnych, czy tej całej strefy składek społecznych, ale również otoczenie prawne, ułatwienie otoczenia prawnego, konstytucja dla biznesu. To wszystko spowodowało, że dzisiaj stworzyliśmy dobre warunki do tego, żeby polskie firmy się rozwijały i to się dzieje. I ten wzrost gospodarczy, który właściwie w ciągu ostatnich 4 lat nigdy nie spadł poniżej 4%, a osiągał wymiar 5%, dawał nam rzeczywiście tę pozycję lidera albo przynajmniej to miejsce w pierwszej trójce krajów europejskich, to wszystko rzeczywiście stwarza w tej chwili niezwykle korzystne perspektywy na to, żebyśmy jeszcze mocniej byli obecni na tych rynkach europejskich. A to widać również poprzez wzrost polskiego eksportu. No, polski eksport rośnie dynamicznie. Mamy w roku ubiegłym po raz pierwszy właściwie nadwyżkę, miliardową nadwyżkę w bilansie handlowym. Więc to też pokazuje, że dzisiaj te polskie firmy nie mogą się wstydzić swojej konkurencyjności na rynkach europejskich.
Bardzo dziękuję panie premierze za rozmowę. Dziękujemy za komentarz do spraw bieżących.
Dziękuję bardzo. Z panem Bogiem.
Dziękujemy. Z panem Bogiem. Naszym gościem był pan Jacek Sasin, wicepremier, minister aktywów państwowych.